Ja, oj, szczęść Boże, kłania się Państwu, Wiesław Pilk. Trzecia odsłona artykułu. Polacy niechętnie szczepią się. Czas przestać ich obrażać. Pani Łosiewicz, a w portalu W Polityce cytuję. Mimo kolejnych badań i wiedzy naukowej, niedawno dowiedzieliśmy, że Ministerstwo Zdrowia nie planuje uznawać za ozdrowieńców osób mających poświadczone posiadanie przeciwciał na SARS-CoV-2. Do uzyskania statusu ozdrowieńca konieczny będzie pozytywny wynik testu PRC na początku choroby. Poinformowała o tym wiceminister zdrowia Anna Goławska. Decyzję w tym zakresie podjęto na podstawie opinii epidemiologów. Wielu lekarzy nie ma jednak wątpliwości co do tego, że większość ozdrowieńców przebyła chorobę bez potwierdzenia testem PRC czy antygenowym. O co więc tak naprawdę chodzi? Czy o to, żeby faktycznie uzyskać ową mityczną odporność zbiorową, czy o to, aby po prostu jak najwięcej osób przyjęło szczepionkę? Dla mnie nie ulega wątpliwości, że odpowiedź to jest jasna. Ta druga możliwość. Jak chodzi o to, żeby jak najwięcej osób przyjęło szczepionkę? Dlaczego? Bo koncerny muszą zarobić pieniądze. A to jest jedna sprawa, a druga to taka, że politycy muszą mieć dupochrony, to się nazywają dupochrony, tak, w administracji, to się nazywają dupochrony, czyli dane chroniące ich przed odpowiedzialnością, jakąkolwiek zresztą. Cytuję. Choć nie wiemy, czy osoby zaszczepione tak mogą chorować, choć wiemy, że osoby zaszczepione i tak mogą chorować i roznosić wirusa, także wyniki badań i oficjalne dane MZ-u, a osoby niezaszczepione mogą być odporne i zdrowe, to segregacja sanitarna staje się faktem. Świadczą o tym paszporty szczepionkowe czy zwolnienia z pracy. Do tego na sile przebierana gonka na osoby mające merytoryczne wątpliwości odnośnie szczepień, osadzone w naukowych badaniach, jednocześnie nie będące antyszczepionkowcami, czyli nie kwestionujące sensu szczepień w ogóle, ale ważące zyski i ryzyka wynikające ze szczepienia. Podsycają tą niepewność naukowcy i eksperci. Na przykład. Liczba osób zaszczepionych to już prawie połowa społeczeństwa, więc w tym momencie pozostałe osoby zaczynają pasożytować na tych, które to zrobiły, bo tym pierwszym wydaje się, że niebezpieczeństwo już minęło. Znaczy podsycają niechęć do ludzi, którzy się zaszczepili, właśnie naukowcy typu pana Guta, którego miałem za inteligentnego człowieka. I teraz tenże naukowiec pyta, czy kierowca ma prawo wyrzucić z autobusu śmierdzącego pasażera? Ma. Tak samo ma prawo wyprosić kogoś, kto stanowi zagrożenie dla innych. Ale gdzie jest powiedziane, że stanowi? Właśnie o to chodzi. Ten sam profesor Gut przyznał w rozmowie ze mną w studiu w Polsce.pl, że i zupełnie jakby inna bajka, że kobiety, które przyjmują hormony, czyli antykoncepcyjne, mają wyższe ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych, ale producent nie informuje o ich ryzyku, o tych powikłaniach, bo sam produkuje zarówno te hormony, jak i szczepienki. Kogo dotyczy słynna zakrzepica? Otóż 90% kobiet w wieku 18-46 lat. Bardzo rzadko mężczyźni. Dokładnie chodzi o ustne leki antykoncepcyjne, przyznał profesor Gut. Czy to nie jest łajdactwo? A na moje pytanie, czy producent szczepionki, który jednocześnie produkuje leki, tabletki hormonalne, czyli te doustne antykoncepcyjne, informuje o tym pacjentki, profesor Gut bez wahania odpowiedział. Firma tego nie poda. Można to prześledzić w publikacjach, ale nie w danych od firmy, przyznał profesor Gut. No, co to jest? Przecież to jest kryminał. To jest kryminał. To jest dezinformacja. To się nazywa dezinformacja. Brak informacji jest dezinformacją. Ten sam naukowiec nie umiał też precyzyjnie, kolejna sprawa, nie umiał też precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, czy białko Spike, do produkcji którego mają zmusić organizm szczepionki oparte na mRNA i DNA, może naruszać barierę krew-mózg. Bowiem, jak informuje nauka w Polsce PAP.pl, cytuję, eksperymenty na myszach wykazały, że białko spike koronawirusa wnika m.in. do mózgu, co wskazuje na przenikanie także wirusa, ale szkodzić prawdopodobnie może też samo białko. To kolejne badanie, które wykazuje, że białko może naruszać barierę krew-mózg. To jest rzecz, o której zresztą czytałem, być może i Państwo czytaliście. A o tym właśnie ta bariera krew-mózg. Ci sami eksperci, cytuję, siejąc niechęć zaszczepionych do niezaszczepionych, straszą nas też czwartą falą epidemii spowodowaną przez nowe mutacje przenoszone przez niezaszczepionych. A jest pytanie, skąd wiadomo, że zaszczepieni będą na te mutacje odporni? Nikt tego na razie nie wie. Cały czas cytuję. Profesor Andrzej Horban, krajowy konsultant do spraw chorób zakaźnych i główny doradca premiera do spraw walki z pandemią koronawirusa, który wielokrotnie mówił, że szczepionki są skuteczne i bezpieczne, w grudniu tak mówił o możliwych powikłaniach po szczepionce przeciw COVID-19. Tak Bogiem a prawdą, to powiedział ten cały Horban, my dopiero będziemy wiedzieli za jakiś czas, jaki będzie odsetek tych ciężkich powikłań. Za jakiś czas. Czy nie teraz? Nie wiemy nic, lub prawie nic. Nie wiemy w tej chwili, do tej pory, dowiemy się za jakiś czas. Czyli co? Czyli jesteśmy królikami doświadczalnymi. Całe społeczeństwa. Wszyscy ludzie. Politycy, i tu jest wyboldowane, politycy zachodzą w głowę, dlaczego chęć do szczepień maleje, a eksperci obrzucają Polaków kolejnymi epitetami, odsądzając od czci i wiary, sugerując głupotę, brak wiedzy, niedouczenie, pomijanie wiedzy naukowej. Przy czym ci sami eksperci tę wiedzę naukową wydają się ignorować. Poza tym dwukrotne wybory parlamentarne pokazały, a to jest zupełnie inna historia, że im bardziej Polaków się obraża, tym bardziej się irytują i zaczynają sobie. Tak jest. Tak, proszę Państwa, to jest końcówka. Tutaj w pewnym momencie zostało powiedziane coś, do czego chciałem się odnieść. No właśnie. Znaczy, chciałem Państwu powiedzieć, że gdyby to kiedykolwiek ode mnie zależało, gdyby ktokolwiek mnie zapytał o to, jak ja mam stosunek do tej rady przy panu premierze i do, w szczególności do pana profesora Andrzeja Horbana, to ja bym, gdyby to ode mnie zależało, to ja bym tego faceta zarżnął tępym nożem osobiście. Jeśli bym nie poniósł za to jakiejś szczególnej kary. Rok mógłbym odsiedzieć, ale więcej już nie. Słowem, to jest Łajdak, to jest jeden z tych profesorów, o których bardzo szeroko mówię, ja głównie mówię o profesorach i różnych naukowcach, nie tylko profesora zresztą, tak zwanych sinologach, tak zwanych, wyraźnie to mówię, ale to dotyczy całej masy naukowców, tak zwanych naukowców. Jak wielokrotnie mówię, mam jeszcze w rodzinie sporo tego typu ludzi, którzy gdyby nie to, że są moimi najbliższymi, to bym po prostu ręki nie podał. A więc ja więcej, a ja naprawdę więcej mówię. Ich poziom poza merytoryczny, poza tymi ich własnymi działaniami, przy pomocy których dochrapali się tej profesury, jest czasami tak żenująco niski, że mnie aż po prostu obezwładnia. Więc to, że ten pan Horban jest, no akurat on jest konsultantem do spraw chorób zakaźnych. On ponoć jest chyba epidemiologiem. Ale tu też wiadomo również o tym, że ten człowiek brał pieniądze od koncernów farmaceutycznych. I teraz pytanie jest takie. To jest moje pytanie. Abstrahując już od warstwy merytorycznej, czyli od tych czasami wręcz absurdalnie śmiesznych badań, bo jeśli ktoś mnie chce przekonać, że ci faceci w St. Louis na 77 osobach zrobili jakieś przełomowe badanie, to niech ten ktoś te wyniki sobie wsadzi, no powiedzmy sobie, do pieca. Bo ja uważam, że to jest kit. Na 77 osobach. Badanie na 77 osobach. Tak. Podczas kiedy zmarło już, nie wiem, ileś tam setki tysięcy ludzi. Co ja chcę przez to powiedzieć? Tu są przynajmniej dwie warstwy. Minimum. Oczywiście tych warstw jest znacznie więcej, ale teraz powiem tylko o dwóch warstwach. Warstwa merytoryczna, właściwie o niej powiedziałem. To znaczy, ten artykuł odnosił się do warstwy merytorycznej, prawda? Czyli do badań naukowych, które w jakichś śmiesznych ilościach, na śmiesznych próbkach osób są dokonywane. Więc ja nie wiem, czy w ogóle, no ale powiedzmy sobie, no jest to warstwa merytoryczna. Tych elementów tej warstwy merytorycznej jest cała masa. I część z tych elementów w tym artykule została wymieniona. To jest warstwa merytoryczna. Jest jeszcze warstwa polityczna. A zadałem już to pytanie. Co powoduje, że oprócz dupochronu, co powoduje, że w Polsce dzieje się tak, jak się dzieje? Że ta rada przy premierze, w skład której chodzą ci wymienieni profesorowie, robi rzeczy, mówi rzeczy, które przeciętnemu, zwykłemu, nie żadnemu profesorowi, tylko zwykłemu, przeciętnemu człowiekowi, jakim ja jestem, stawiają resztkę włosów na głowie. Takie bzdury opowiada. To jest rzecz haniebna. To jest przecież, można uznać, że niektóre z tych działań, z tych decyzji tej Rady Naukowej przy premierze są po prostu, kwalifikują się najzwyczajniej w świecie do sądu, znaczy gdyby istniały w Polsce sądy, obiektywne sądy. Po prostu to jest straszne. Więc to jest jedna sprawa, to jest ta rada. I teraz pytanie jest, czy na tą radę są wywierane jakieś naciski z zewnątrz, nie tylko w Polsce, ale z zewnątrz, powtarzam, aby ona mówiła to, co jej członkowie mówili, to, co mówią, i aby premier podpisywał się pod takimi łajdactwami, jak decyzja tej rady, to nie jest pytanie wzięte z sufitu. To jest pytanie bardzo zasadne, dlatego że na całym świecie ma miejsce dokładnie taka sama polityka. Wszędzie, dosłownie wszędzie, wszystkie rządy prowadzą taką samą politykę. A czy to rząd światowy? No bo jeśli wszyscy wszędzie prowadzą taką samą politykę, to pytanie jest, gdzie powstają te dyrektywy? Żeby wszyscy wszędzie. No przecież nie WTO, prawda? Nie Chińczycy. Czyli co, rząd światowy? Jednak? No cóż, przykro mi bardzo, ale wiele na to wskazuje, że tak właśnie jest. Że to, w co sam nie chciałbym wierzyć, to samo, znaczy wszystkie elementy tej układanki pasują do siebie tylko wtedy, gdy przyjmiemy do wiadomości, że istnieje coś takiego jak rząd światowy. I myślę sobie, że w tym rządzie światowym nie ma ani jednej osoby, która by nie nosiła jarmułki. I to jest straszne. To jest po prostu zatrważające. Tak, dziękuję Państwu za uwagę. Kłaniam się do usłyszenia.